Śniadanie polityków.
9.14, Jarosław Popek, witam Państwa bardzo serdecznie w Śniadaniu Polityków w Radiu Gdańsk, a razem ze mną w studio są Małgorzata Chmiel, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
I Aleksander Jankowski, Suwerenna Polska, witam Pana.
Dzień dobry, Panie Rektorze, dzień dobry Państwu.
A na łączach Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, Panie Pośle.
Pozdrawiam Pana, pozdrawiam słuchaczy.
I Marek Krutka, poseł Nowej Lewicy. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Drodzy państwo, zacznijmy może od tematu, który pojawił się w zeszłym tygodniu. Rozmawialiśmy tutaj na antenie też na ten temat. Kolejna rezolucja przeciwko Polsce w Parlamencie Europejskim. Dotyczy ona krytyki tego powołania Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów i krytyki zmian w kodeksie wyborczym. Czy to oznacza, że jakiekolwiek zmiany, które są w Polsce wprowadzane, już będą się spotykać zawsze z krytyką ze strony Parlamentu Europejskiego? Janusz Śniadek.
Ja przyznam, że dla mnie ta rezolucja kolejna, już nie wiem, 135 dotycząca Polski, i to w sytuacji, gdy wokół nas w Polsce i w świecie dzieje się tak wiele, jest wyrazem pewnej desperacji. I szukam uzasadnienia tego gdzieś jakby troszkę poza tym, co się mówi wprost. I myślę, że odpowiedzią mogą być słowa ambasadora amerykańskiego, który w wywiadzie dla Rzeczpospolitej ostatnim, to jest nowy wywiad, stwierdza, że Polska jest dziś jedną z najbardziej dynamicznych gospodarek nie tylko w Europie, ale i w świecie. Tutaj jakby doceniając to, co się, zwłaszcza w ostatnich latach, to tempo rozwoju Polski, rosnące jej znaczenie, jeszcze w połączeniu z tą ogromną pomocą dla Ukrainy, bardzo, bardzo podniosło rolę i znaczenie Polski tak w Europie, jak i w świecie. I że to wszystko jest bardzo nie w smak Berlinowi i innym krajom, powiedzmy, tej osi Berlin-Paryż, i która chce to znaczenie Polski deprecjonować. I to jest faktyczny powód czy przyczyna tego nieustającego grillowania Polski, no mówmy jasno, że przez Berlin, niekoniecznie przez, ale nie tylko przez elity brukselskie. I ja traktuję tą kolejną rezolucję jako dowód na właściwy kurs i działania prowadzone przez polski rząd, i dobry bieg zdarzeń. Więc tutaj znaczenie Polski rośnie i to jest właściwie rzeczywisty powód tego nieustannego ataku ze strony Berlina, który nie dla którego tego rodzaju scenariusz jest nie do przyjęcia.
To pytanie do Małgorzaty Chmiel. Czy nie jest pani po prostu tak po ludzku przykro, że Polska jest cały czas atakowana? Cokolwiek polski rząd nie zrobi, to jest atak w Parlamencie Europejskim czy w Komisji Europejskiej?
No nie, tak nie jest. I przede wszystkim słuchając pan mojego przedmówcy, nie mogę się nadziwić. No tak jakby pan poseł żył w jakiejś równoległej rzeczywistości. Dobrze pan wie, że rezolucja została... Chwileczkę, teraz ja mówię, dobrze? Może ja bym skończyła. Rezolucja została podjęta w imię obrony uczciwych wyborów w Polsce. Przeciwko ordynacji wyborczej, która jest niesprawiedliwa, i nie muszę państwu powiedzieć, że...
Ale przecież ordynacja się nie zmieniła.
Jak? Ordynacja wyborcza została zmieniona przez... Kodeks wyborczy został zmieniony, złamane została święta zasada, że od wielu kadencji, że pół roku przed wyborami nie można zmieniać. I wiadomo przecież, że duża część Polaków, którzy chcą głosować za granicą, będzie odcięta, ponieważ w ciągu 24 godzin takie duże ośrodki, jak na przykład przykład Londyn, nie są w stanie policzyć wszystkich głosów, o czym nieraz było mówione. No
to dla
jest
was
pierwsza,
chyba dobrze, bo zazwyczaj za granicą wygrywa Prawo i Sprawiedliwość.
No nie, to pan powiedział nieprawdę.
Zazwyczaj powiedział.
Nie zazwyczaj. Ostatnio i przedostatnio i jeszcze przedostatnio wygrywała zdecydowanie opozycja. I chciałam, to jest pierwsze. Druga rzecz z tej, bo pytanie jest przede wszystkim o rezolucję. To jest pierwsza rzecz, jeśli chodzi o ordynację wyborczą i o równość wyborów. Komisja Europejska stanęła za tym stanowiskiem, że w Polsce nie ma równości kampanii wyborczej. Dobrze wiemy, że w mediach publicznych, tak zwanych publicznych, typu TVP Info, występują tylko praktycznie reprezentanci Zjednoczonej Prawicy. I cały czas albo tylko oni są promowani, albo jest hejt nieprawdopodobny, z kłamstwami wylewa się na opozycję. Dzisiaj przed programem słuchałam i nie mogłam się nadziwić, jak można tak kłamać. Następna rzecz z rezolucji. To było Lex Tusk. Był sprzeciw przeciwko Komisji Badania Wpływów Rosyjskich w takim kształcie, w jakim PiS zaprezentował. Fakt jest faktem, bo na pewno będzie podnoszone to, że nawet Komisja Europejska rok temu wystąpiła o badanie wpływów rosyjskich, ale zupełnie w innym stylu, zupełnie w innej organizacji całej tej komisji i to nie jest porównywalne. I trzecia rzecz, która była podnoszona bardzo, no, o tych wyborach, o tym, że kampania nie może być, że wybory nie mogą być tak bardzo nieuczciwe dla jednej strony, ponieważ oprócz tego, że OBWE, oczywiście trzecią sprawą jest powołanie organizacji, która będzie nadzorowała nasze wybory.
No
PiS pewnie będzie, jeszcze nie wypowiedzieli się, ale już słyszymy, że nie bardzo im to jest na rękę. Nie chcą, żeby ktoś im patrzył na ręce, w jaki sposób wybory przebiegają, ale najgorsza rzecz, na co zwracał uwagę Parlament Europejski, to sama kampania. Kampania jest nierówna, bo już teraz zwracana jest uwaga na to, że pieniądze publiczne są wykorzystywane po to, żeby promować kandydatów jednej partii, partii rządzącej. Tak nie może być i przeciwko temu bardzo protestowali. Boimy się, że będą zmanipulowane wybory, dlatego prosimy wszystkich, żeby uczestniczyli dla dobra demokracji w tych wyborach i żeby zgłaszali się do pilnowania w komisjach wyborczych uczciwości przebiegu tych wyborów, bo mamy wielkie wątpliwości.
Dobrze, pani poseł, mówiła pani o mediach publicznych, w których pani zdaniem promowani są politycy Zjednoczonej Prawicy. Mamy przed oczami TVN, w którym nie ma polityków Zjednoczonej Prawicy. W ogóle pytanie do Aleksandra Jankowskiego.
Jak nie ma?
Czy te wybory będą...
A wczoraj kto był?
Czasami się pojawiają podobnie jak w TVP Info. Nawet panią chyba widziałem w TVP Info.
Nie,
pytanie do Aleksandra Jankowskiego. Czy te wybory będą równe, czy podziela pan obawy pani poseł Chmiel?
Znaczy ja niestety, panie redaktorze, tak słucham pani poseł zarzucała panu posłowi Śniadkowi, że żyje w jakiejś innej rzeczywistości, ale ja tak słucham pani poseł i ja nie wiem, czy on jej się przypadkiem TVP Info z TVN24 nie pomyliło, bo jeżeli chodzi o notoryczne kłamanie, wypuszczanie obrzydliwych materiałów nieopartych na żadnej prawdzie, jak mieliśmy okazję obserwować materiał, karygodny materiał o Janie Pawle II, i de facto, o czym my tutaj mówimy? Czy TVN poniósł jakiekolwiek konsekwencje, które by poniósł, gdyby Polska nie była państwem demokratycznym? Nie poniósł. Czy przedstawiciele opozycji mają możliwość spotykania się w ogromnych wiecach, przedstawiania swoich kłamliwych często tez i hipotez na temat tego, jak funkcjonuje polska demokracja? Mają. Nikt ich nie rozgania, nikt im nie zabrania, nikt nikogo nie wsadza do więzień. W przeciwieństwie do naczelnego demokraty wedle Donalda Tuska, któremu wręczą nagrodę Erdogana, który zaraz po puczu wsadził 12 tysięcy Bogu ducha winnych sędziów, oficerów i prawników do więzienia, tylko za to, że nie popierali jego islamistycznego podejścia do Turcji. A pamiętamy, został nagrodzony wtedy przez przewodniczącego Tuska nagrodą za obronę demokracji. I to jest taka demokracja, moim zdaniem, którą opozycja chce w Polsce wprowadzić przy pomocy takich właśnie kłamliwych rezolucji Parlamentu Europejskiego. I szanowni państwo, no jacy ludzie głosowali za tą rezolucją? Mamy ostatnich bohaterów, czy też antybohaterów afery, która pokazała tak naprawdę, jakimi wartościami kieruje się Parlament Europejski. Mamy panią Ewę Kaili ze swoim brukselskim kolegą, którzy no, aż ciężko po prostu stwierdzić, jak ci ludzie mogą w taki bezczelny sposób zapytani na, chociażby przez redaktorów, dlaczego w ogóle, jak odnoszą się do tej afery Qatargate, jakie mają moralne prawo, żeby stawiać się w Parlamencie Europejskim i głosować przeciwko Polsce, gdzie mamy dojrzałą demokrację, gdzie mamy ogromne tradycje demokratyczne, gdzie wszyscy mają prawo wypowiedzenia się, a ci ludzie no, zostali wręcz przyłapani na gorącym uczynku z walizkami petrodolarów w swoich mieszkaniach, a potrafią w dalszym ciągu szkalować Polskę i zrzucać nam, że tutaj nie ma demokracji. No ja chciałbym tutaj, żeby Bruksela w końcu przestała być hipokrytyczną organizacją i zobaczyła najpierw swoją belkę w swoim oku, zanim drzazgę wokół bliźniego będzie starała się szukać, a drzazgi tutaj nie widzę w dalszym ciągu.
To spytam teraz posła Marka Rutki, bo pojawił się ten temat misji OBWE, która miałaby obserwować wybory. Pojawiły się też komentarze, że jeżeli w takiej formie ta misja by mogła przyjechać do Polski, to mogłyby uczestniczyć w niej także osoby z Białorusi czy z Rosji. I pytanie do pana, czy pan jest zwolennikiem tego, żeby była jakaś misja, która obserwuje polskie wybory?
No, trzeba po pierwsze powiedzieć o podstawach tej rezolucji z Parlamentu Europejskiego z 11 lipca, która wzywa właśnie do wzmocnienia kontroli wyborów i tu jest jasno w uzasadnieniu powiedziane, że głęboko niepokojące są zmiany, które mogą dyskryminować chociażby osoby głosujące za granicą. Artykuł 2 Konstytucji Rzeczypospolitej mówi o tym, że nie należy zmieniać prawa na pół roku przed wyborami i to jest tak zwana zasada ciszy legislacyjnej i ta zasada ciszy legislacyjnej, w szczególności w odniesieniu do osób, które głosują w obwodach za granicą, została zmieniona i została naruszona. Co do wyników wyborów 2019 roku, jak wyglądały wyniki wyborów, to w obwodach zagranicznych Koalicja Obywatelska zdobyła 38% głosów, Prawo i Sprawiedliwość 24%, a Lewica 20%. Ale był też przywołany przykład Wielkiej Brytanii, no to Koalicja Obywatelska na Wyspach zdobyła 36% głosów, Lewica była na drugim miejscu, wynik 23%, Prawo i Sprawiedliwość 20%.
Tak jest.
Także to jest ewidentny przykład na to majstrowania przy kodeksie wyborczym, co jest, jak powiedziałem, niezgodne z konstytucją, z ładem także i z zasadami, które zostały.
Ale panie pośle, a co ma do tego Bruksela?
To ma do tego, że jeśli my sami nie jesteśmy w stanie przestrzegać zasad polskiej konstytucji, to Parlament Europejski, a jesteśmy członkiem wspólnoty narodów demokratycznych, w 2004 roku przystąpiliśmy do tej wspólnoty i to nie zdecydowali politycy, tylko w referendum obywatele, jeśli zasady równości, równych wyborów i sprawiedliwych są łamane, to uruchamiana jest misja OBWE, ale rozszerzona, ponieważ za każdym razem taka misja w przypadku członków OBWE jest wysyłana. Natomiast jeśli jest istotne zagrożenie dla przeprowadzenia rzetelnych wyborów, jest misja rozszerzona i wszyscy członkowie OBWE w takiej misji mogą brać udział.
Czyli Rosjanie, natomiast Białorusini także.
No są członkami OBWE, to znaczy z tego co wiem, to Rosja jest zawieszona w związku z tym. Tutaj nie ma takiego ryzyka, aby i Białoruś, i Rosjanie uczestniczyli w kontroli wyboru, bo są zawieszeni. Natomiast pozostałe kraje tak. Ale jeśli pojawiają się te głosy mówiące o tym, że Polacy czy polskie ugrupowania, takie jak Prawo, jak Koalicja Obywatelska czy Lewica, skarży się w tym złym, niedobrym Parlamencie Europejskim na Polskę, to ja przypomnę rok 2014, w którym Prawo i Sprawiedliwość przegrało wybory samorządowe. No i co zrobiło? Użyję tego samego określenia. Poskarżyło się w Parlamencie Europejskim, mówiąc, że wybory samorządowe w Polsce były nieuczciwe. W związku z tym, no jak to jest? No ale w końcu pamiętamy, można panie, się skarżyć, czy
panie,
nie można
panie
się
pośle,
skarżyć?
Ale to były zupełnie inne czasy i pamiętamy te wybory w 2014 roku, gdzie były setki tysięcy nieważnych głosów i wynik wyborczy był ogłoszony po wielu, wielu dniach.
nie mamy żadnej gwarancji, że te wybory, które odbędą się prawdopodobnie w październiku, będą uczciwe i będą rzetelne. W związku z tym no nie można powiedzieć, że tamte były nieuczciwe. Ani Trybunał Konstytucyjny, ani Sąd Najwyższy nie wskazał, że były nieuczciwe. Były pewnego rodzaju nieprawidłowości. To jest prawda. Chodziło o tą tak zwaną książeczkę do głosowania, która mogła niektórych wyborców wprowadzać w błąd. Ale wyciągajmy wnioski. Rezolucja Parlamentu Europejskiego została przyjęta miażdżącą większością głosów. 472 głosy za do 136 przeciw. W związku z tym widać, że te obawy polskiej opozycji zostały podzielone przez większość reprezentantów demokratycznych unijnych krajów. Takie są fakty.
Ja jeszcze mogę podać.
Pani poseł, jeszcze tylko chciałem posła Śniadka spytać, czy pana zdaniem wybory będą uczciwe, czy tak jak twierdzi tutaj pani poseł, czy pan Marek Rutka, jest zagrożenie tego, że te wybory nie będą w pełni demokratyczne? Poseł Śniadek.
Dla mnie nie ulega wątpliwości, że te głosy to jest próba przygotowania społeczeństwa na usprawiedliwienie ewentualnej, coraz bardziej spodziewanej przez dzisiejszą opozycję porażki, że nadal pozostanie w opozycji i będzie próbowała usprawiedliwiać ten wynik jakimiś nieprawidłowościami wyborczymi. Swoją drogą usprawiedliwianie czy bronienie tych wyborów samorządowych z 2014 roku, kiedy padły rekordy głosów nieważnych i twierdzenie, że wszystko było okej, pod kątem usprawiedliwiania w tej chwili deprecjonowania Polski. To tak naprawdę wniosek o jakąś misję kontrolną w Polsce i czegoż ta misja miałaby w Polsce pilnować.
No właśnie.
Przepraszam, takie retoryczne pytanie. Kodeks wyborczy został zmieniony w taki sposób, żeby absolutnie zwiększyć transparentność tych wyborów. I nie mam tutaj cienia wątpliwości, że ilość naruszeń ewentualnej ordynacji wyborczej będzie znikoma. Zresztą tutaj opozycja też buduje wielki ruch kontroli wyborów, a więc myślę, że to będzie na pewno znacznie bardziej skuteczniejsze i dające większe poczucie pewności niż jakiekolwiek misje zewnętrzne, które nic więcej poza pewnym deprecjonowaniem Polski na arenie międzynarodowej żadnego innego efektu nie osiągają. Myślę, że stokroć bardziej kompromitujące dla opozycji jest głosowanie ich europarlamentarzystów w sprawie tej rezolucji, a zwłaszcza poprawek wobec czy wnoszonych do tej rezolucji. Europarlamentarzyści opozycji po raz kolejny głosowali przeciwko przyznaniu Polsce środków z Krajowego Planu Odbudowy, pomimo że tutaj w Polsce ciągle atakują rząd za nieskuteczność, a z drugiej strony przeciwstawiają się temu. Również byli przeciwni zakończeniu prac nad przymusową relokacją uchodźców, więc to tym bardziej pokazuje konieczność przeprowadzenia referendum w Polsce w tej sprawie, żeby tutaj nie było żadnych wątpliwości, tak żeby ono się stało wiążące i dla każdego rządu, który później będzie rozstrzygał o sprawach Polski, a wreszcie głosowali przeciwko przyznaniu Polsce środków na uchodźców z Ukrainy. To pokazuje obłudę i hipokryzję polskiej opozycji, która w Polsce mówi co innego, a w Europarlamencie głosuje przeciwko Polsce.
To jeszcze na koniec na ten temat posłanka Chmiel, ale bardzo proszę krótko, bo jeszcze mamy parę tematów.
Ja chciałam się tylko odnieść do przedmówcy. Szanowni Państwo, wybory nie będą uczciwe, bo kampania wyborcza jest nieuczciwa. PiS rozdaje w tej chwili obietnice na kartonach, nasze pieniądze. Lasy Państwowe uprawiają na dużą skalę kampanię wyborczą, tak, za nasze pieniądze. Proszę mi, nikt nie chciał sprzedać, niech pan nie kłamie i nie powtarza tego kłamstwa więcej. Zaangażowanie, próbujecie zaangażować Kościół w waszą kampanię wyborczą. Zapisaliście do PiS-u Kościół ze stratą dla Kościoła i szkoda, wierni bardzo żałują, bo chcą powrotu swojego kościoła. Następna rzecz. Media publiczne w TVP Info, tępa propaganda rządowa, ale chciałam zwrócić uwagę na co innego. Po to chciałam do głosu jeszcze poprosić. Komisja Europejska jeszcze zwracała na to, że wyniki wyborów zatwierdza Izba Sądowa, która jest niezgodna z prawem europejskim, ponieważ jest wybrana wbrew trójpodziałowi władzy w Polsce. Jest niezgodna z prawem. I o to również podnosiła.
A wy, mógłby
pan mi nie przerywać, jak ja mówię?
Dobrze, pani poseł, spokojnie.
Cierpliwie czekałam, no bo się spieszę, żeby pan Śniadek znowu nie przerywał. Nie potrafi się powstrzymać. Także, szanowni państwo, jedna sprawa jest, przypilnować trzeba wyborów, żeby ktoś nie manipulował, nie kombinował przy wyborach. Druga sprawa to jest cała kampania wyborcza. Jak mogą być uczciwe wybory, jeżeli ten rząd zaangażował pieniądze spółek Skarbu Państwa, zaangażował i jeszcze teraz ogłaszają, że chcą robić referendum. Referendum na temat, którego nie ma. Bo wszyscy w Polsce się zgadzają na to, że wszystkie podmioty w parlamencie naszym krajowym zgadzają się, że nie chcą nielegalnych imigrantów. Natomiast pan Kaczyński przyszedł do przodu, bo chce tak jak Orban zrobić. Dyktaturę w naszej Polsce i Orban zrobił wybory razem z referendum i tutaj kalkę przyłożył pan Kaczyński i chce taką samą dyktaturę robić i Polaków zmanipulować, żeby zapytać pewnie w referendum, czy popieracie rząd, bo dlaczego? Bo na referendum przecież nie ma ograniczonych środków finansowych. I tu będą mogli z państwowej kasy, z naszych pieniędzy, niezliczoną ilość pieniędzy przekazywać na kampanię tych osób, tych samych osób, które będą startować w wyborach. Bo to będzie jednocześnie. I to jest nieprawdopodobna manipulacja. Mam nadzieję, że posłuchacie Rady Episkopatu, która zwraca uwagę w ostatnich dniach na niekoniecznie korzystne skutki tego referendum.
Dobrze, to jeszcze Aleksander Jankowski.
Chciałbym zwrócić uwagę, że od kiedy Platforma Obywatelska, TVN i ogólnie opozycja totalna szczuje na Kościół, to obserwujemy od kilku lat wzrost, szanowni państwo. Przepraszam bardzo, materiał o Janie Pawle II w TVN-ie, to było chwalenie Kościoła?
To
było ewidentne szczucie.
Nie, to była,
szanowni państwo, w zeszłym roku mamy przez to szczucie, mamy 77 przypadków ataków na księży, na kościoły. Ostatni taki przykład to była dewastacja kościoła świętej Elżbiety w Gdańsku podczas marszu homoseksualnego. Ale szanowni państwo, jeżeli ktoś chce poznać, jak wygląda dyktatura, proszę zobaczyć, jak zachowuje się Komisja Europejska, Parlament Europejski. Dwa przykłady. Republika Malty, Republika Irlandii. Republika Malty została zaszantażowana ekonomicznie do wprowadzenia wbrew 80% sprzeciwowi swojej własnej populacji małżeństw homoseksualnych. Republika Irlandii, kiedy chciała przystępować do Unii, była zmuszana w wielokrotnie powtarzanych referendach, aż społeczeństwo zmęczyło się oporem do tego, żeby zalegalizować zmiany w prawie rodzinnym, których społeczeństwo nie chciało. Także jeżeli to nie jest dyktatura, to ja nie wiem, co jest.
Komisja Europejska to nie jest worek z pieniędzy, tylko to jest wspólnota wartości, do której się zapisaliśmy dobrowolnie.
Pani poseł, Marek Rutka teraz.
Tutaj był przywołany przykład Irlandii. Masowo kościoły w Irlandii są zamykane przez skandale pedofilskie z udziałem kościoła katolickiego, a nie dlatego, że Unia coś kazała. To jest manipulowanie i wprowadzanie w błąd.
Ale panie pośle, ja mówiłem o referendach, które były wtedy przeprowadzone.
Religii i wiary nie wykorzystywać w kampanii wyborczej. To jest sprawa osobista każdego człowieka i naprawdę także i część, bym powiedział, postępowa księży i episkopatu mówi, nie chcę wciągania kościoła do polityki, występów polityków na Jasnej Górze, darowania mieczy kupowanych za publiczne pieniądze. Naprawdę to jest sprawa sumienia każdego z obywateli i nie wykorzystujcie tego do gry politycznej.
I tu stawiamy kropkę przy tym temacie i przejdźmy do kolejnego, bo temat bardzo ważny, polityka ogólnopolska, polityka wewnętrzna będzie jeszcze pewnie tematem naszych wielu, wielu dyskusji, ale mieliśmy w ubiegłym tygodniu szczyt NATO. I jak wyszliśmy z tego szczytu NATO jako Polska? Jesteśmy bardziej bezpieczni, czy nic się nie zmieniło? Poseł Janusz Śniadek.
Z całą pewnością te pewne rozstrzygnięcia szczytu NATO dla Polski były i są korzystne. Tutaj pan prezydent Duda w konferencji wyliczył te najistotniejsze z naszego punktu widzenia sprawy. Przede wszystkim zmiana całej doktryny obronnej NATO i uznanie, że w tej chwili powinniśmy reagować natychmiast i bronić natychmiast w obliczu jakiejkolwiek agresji na terytorium któregokolwiek z krajów przynależących do NATO, a nie organizować misje dopiero już po zaatakowaniu i kiedy ten napastnik może zająć już znaczące tereny kraju, który stanie się obiektem agresji. Więc to jest niesłychanie istotne. Również tutaj podam jako przykład, jeśli chodzi o bardzo tutaj krytyczny przesmyk suwalski, że w Polsce błyskawicznie po ewentualnej agresji mogłoby się pojawić nawet do 100 tysięcy wojsk natowskich i służyć obroną. No, jakby wesprzeć Polskę w obronie tego miejsca. Również sądzę, że tutaj z punktu widzenia ogólnoświatowej polityki jasne zdefiniowanie, że Rosja nie jest żadnym partnerem NATO, tylko że jest największym zagrożeniem w tej chwili dla pokoju światowego i to jak gdyby lokuje Rosję, myślę, że w zupełnie innym miejscu i pokazuje jasno, że te nieustanne flirtowanie Niemiec czy Francji z Rosją jest coraz trudniejsze do zaakceptowania i miejmy nadzieję nie będzie miało miejsca, chociaż tutaj polityka niemiecka od lat nie jest zmieniana. Swoją drogą ja przyznam, że tutaj dzisiaj przesądzanie w Polsce, że samopowołanie Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich w Polsce ma uderzyć w Tuska, to jest przesądzanie, że jego relacje z Rosją nie służyły Polsce. Nawet kiedy ta komisja jeszcze nie rozpoczęła pracy, Platforma Obywatelska już wie, że ta komisja na pewno uderzy w Tuska. Przyznam, że to jest dużo bardziej krytyczne od tych wszystkich, którzy podejrzewają, domyślają się takich relacji, ale jeszcze o tym nie przesądzając, czekając na rozstrzygnięcia prac tej komisji.
No właśnie poseł Śniadek wspomniał tutaj o ważnej deklaracji, która padła na szczycie NATO, czyli deklaracji dotyczącej tego, że Rosja nie jest partnerem, a jest agresorem i jest wrogiem. I pytanie do Aleksandra Jankowskiego, dlaczego politykom, bo przecież politycy także działają w NATO, zajęło to prawie półtora roku wojny między Rosją a Ukrainą?
Znaczy, panie redaktorze, myślę, że wszyscy, którzy nas słuchają, ludzie, którzy obserwują tak naprawdę to, co się dzieje na świecie, to, co się dzieje wśród naszych sąsiadów, mogą bardzo dobrze odpowiedzieć sobie na to pytanie. Trzeba było złamać opór niektórych państw członkowskich, które na wszelkie możliwe wygibasy słowno-retoryczne próbowały tak przedstawić sytuację na Ukrainie, aby można było przejść do tego, co się mówi, czyli tak zwanego business as usual po ewentualnym zakończeniu wojny. Tutaj tak naprawdę najbardziej kluczowe są te ustępy z tego memorandum od mniej więcej 6 do 12, gdzie jest mniej więcej zarysowany wstępny opis tego, do czego wszyscy sojusznicy, i to warto podkreślić, tam nie ma z wyłączeniem kilku państw, czy część sojuszników, czy większość, tam jest podkreślone, że wszyscy sojusznicy stoją za tym, że dopóki Rosja nie wycofa się ze wszystkich terytoriów okupowanych, i tutaj jest też wskazane Krym jako jeden z tych głównych warunków, to nie będzie uznana, nie, znaczy nie dojdzie po prostu do jakichkolwiek negocjacji, żeby przyjąć z powrotem Rosję do relacji takich, jak wcześniej NATO między Rosją miało. I to tak naprawdę pokrywa się z naszą polską racją stanu. To jest coś, co my jako rząd Rzeczypospolitej Polskiej mówimy od samego początku wojny, że nie może być w pokoju z Rosją, dopóki Rosja nie wycofa się ze wszystkich terytoriów okupowanych na Ukrainie. To jest krok w dobrym kierunku. Myślę, że można by było jeszcze ostrzej tak naprawdę podejść do Rosji, ale tutaj ewidentnie widać, że są jeszcze w dalszym ciągu w ramach sojuszu państwa, które letnio podchodzą do konfliktu na Ukrainie, które chciałyby, żeby ten konflikt może wyglądał inaczej, może żeby na terytorium Polski był rząd, który mniej wspiera transfery broni czy też kapitałowe na Ukrainę, że nie udostępnia aż tak swojego terytorium do przewozu materiałów koniecznych do prowadzenia wojny na Ukrainie, wojny obronnej przeciwko drastycznej, brutalnej agresji rosyjskiej. Myślę, że te państwa liczą, że może kiedyś jeszcze nadejdzie taka sytuacja, ale tutaj mamy jasną deklarację ze strony wszystkich sojuszników po ciężkich negocjacjach, w których również brała strona Polska, do tego wstępnego zarysu, w jaki sposób Rosja powinna zacząć do stołu negocjacyjnego i myślę, że to jest krok w dobrym kierunku, tego trzeba się trzymać.
A przed tym szczytem długa dyskusja dotyczyła tego, czy jakie gwarancje ewentualnego wstąpienia do NATO otrzyma Ukraina. I pytanie do Marka Rutki, czy Ukraina wyszła z tarczą z tego szczytu, czy na tarczy?
Komunikat ze szczytu w Wilnie jest jednoznaczny, że przyszłość Ukrainy jest w NATO. Potwierdzono decyzję ze szczytu wcześniejszego w Bukareszcie, że Ukraina zostanie członkiem NATO i uznano, że droga do Ukrainy, do sojuszu nie wymaga już planu działań na rzecz członkostwa, czyli także tak zwanego MAP, czyli ta droga będzie dużo, dużo szybsza. Natomiast no, warunkiem do tego, zgodnie z traktatami, że kraj, który ma zostać członkiem NATO, musi mieć unormowaną sytuację na swoich granicach. Dzisiaj oczywiście takiej sytuacji nie ma, ale ten komunikat mówi także jednoznacznie, że sojusz będzie bronił każdego, i to jest informacja dla Polski bardzo istotna, będzie bronił każdego, całego terytorium wszystkich państw członkowskich, czyli miliarda mieszkańców, zgodnie z artykułem 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. To jest dla nas ważne, bo to jest potwierdzenie tych gwarancji bezpieczeństwa, ale ten komunikat także mówi, że absolutnie wszystkie kraje członkowskie uznają integralność Ukrainy, czyli że Krym został zajęty w sposób nielegalny. To jest wszystko bardzo, bardzo istotne i Ukraina zostanie członkiem NATO. Jest to, tak jak powiedziałem, tylko i wyłącznie kwestią czasu, ale też trzeba pamiętać o tym, jakie zmiany w naszej części Europy wywołała wojna wywołana przez Federację Rosyjską. To znaczy kilka lat temu nie było w ogóle mowy o tym, aby Finlandia czy Szwecja stały się państwami NATO. Dzisiaj te państwa, Finlandia już jest, Szwecja będzie za chwilę, bo Turcja wyraziła zgodę, będzie członkiem NATO, a to będzie oznaczało, że całe Morze Bałtyckie jest takim, bym powiedział, akwenem wewnętnętrznym NATO.
No prawie całe, bo pozycja, mamy Okręg Królewiecki.
No tak, ale pozycja Federacji Rosyjskiej tutaj, no jest kontrola cieśni duńskich, tej północnej części Bałtyku poprzez Finlandię i Szwecję. Także ona jest w zasięgu baterii rakietowych przybrzeżnych i floty. W związku z tym ta sytuacja tutaj Federacji Rosyjskiej naprawdę zdecydowanie się pogorszyła. Natomiast w tym komunikacie też jest mowa o tym, że niepokojąca jest ta pogłębiająca się integracja wojskowa Rosji i Białorusi. To jest istotne zagrożenie, dlatego trzeba wzmacniać wschodnią flankę NATO, dbać i zabezpieczać o tak zwany przesmyk suwalski, bo to jest taki bardzo newralgiczny element, dzisiaj istotnie wzmacniany, ale też zwracano uwagę na to, że w pierwszym okresie agresji rosyjskiej na Ukrainę, no nie wszyscy sojusznicy jednoznacznie wsparli chociażby sprzętowo stronę ukraińską. I tutaj oczywiście mówimy też o takiej, można powiedzieć, wyczekiwującej w pierwszych miesiącach wojny pozycji Niemiec, która nie przekazywała tyle sprzętu wartościowego, ile mogłaby przekazać. Dzisiaj ta sytuacja polityczna i społeczna w Niemczech już się mocno zmieniła, chociaż to jest wszystko trochę późno, ale ważne, że wszystkie kraje Paktu Północnoatlantyckiego jednoznacznie opowiedziały się, kto tu jest agresorem i że państwa demokratyczne i NATO tą wojnę wygra.
To komentując jeszcze szczyt NATO, z jednej strony mamy właśnie te deklaracje o 100 tysiącach żołnierzy, którzy mogą się pojawić bardzo szybko w Polsce, ale z drugiej strony mamy też polską politykę, która właśnie obserwujemy w ostatnich miesiącach bardzo mocne zakupy, mocne zbrojenia polskiej i wzmocnienia polskiej armii. Pytanie do pani poseł Chmiel, czy opozycja po ewentualnie wygranych wyborach będzie kontynuować tę politykę wzmacniania naszej polskiej obronności?
Oczywiście, że tak. Nie ma takiej wątpliwości. To, co robiliśmy za naszych rządów poprzednich i część niestety rząd PiSu unieważnił już przetargu gotowych.
Pani mówi związku o tym, co robiliście za swoich rządów, no to ja przypomnę, były likwidowane jednostki wojskowe.
Może pan
Polsce.
Redaktor pozwoli.
Tak, tylko przypominam, bo może pani zapomniała.
Wspaniały program marszałka Komorowskiego.
To proszę, pomówcie panowie, jak
proszę,
ja nie mam
proszę,
mówić.
Proszę pani poseł.
No to albo panowie, albo ja, bo się nie przebiję. Chciałam zwrócić uwagę, jeszcze nie zostało poruszone, wracając do naszych rządów, zostały unieważnione przetargi na baterie różne, obronne i doskonale państwo wiedzą, że w tej chwili już byśmy byli dużo bardziej uzbrojeni, gdyby te przetargi nie zostały unieważnione przez rząd PiS, tylko mielibyśmy już wtedy teraz działające naprawdę duże siły powietrzne. Ale chciałam powiedzieć, wracając do jeszcze NATO, nie zostało powiedziane, bo jako uzupełnienie, nie chcę powtarzać tego, co koledzy mówili, natomiast bardzo ważne jest, że zostały ustalone wreszcie regionalne plany obronne na obszarach flanki wschodniej. I to, co teraz jest robione, to jest robione jako pierwszy krok. Jest to bardzo ważne, bo to jest wskazanie obowiązków, kto ma jakie obowiązki teraz wypełniać. I utworzenie Rady NATO-Ukraina. Jest to również bardzo ważne. I to, co kolega mówił, że deklaracja Erdogana, jeśli chodzi o akcesję Szwecji oczywiście, ale jeszcze chciałam się zwrócić do kolegi Śniadka, żeby tak nie fantazjował na temat ustawy o badaniach wpływów rosyjskich, dlatego, że doskonale pan wie, że w uzasadnieniu wprost pisaliście, że chcecie prześwietlać Tuska i Pawlaka. I proszę nie mówić, nie opowiadać tutaj słuchaczom takich bzdur, że skoro oburza się duże środowisko na ten projekt ustawy, ludzie nawet wychodzą na ulicach. Czy ja mogę skończyć bez przerywania, tak? Czy może pan powstrzymać się trochę? Melisy. I ludzie wyszli na ulicę w proteście przeciwko tej ustawie, która łamie wszelkie zasady. Również chciała, komisja została tak zaprojektowana, że miała być nad sądem. Za sąd
no,
miała skazywać
ludzi. Ale zmiany zostały wprowadzone,
pani poseł. Zmiany zostały wprowadzone, tylko te zmiany cały czas nie są procedowane. Nie są procedowane, ponieważ nawet PiS widzi już teraz, że to, co zrobili, to przeholowali tak, że już się zaczynają wycofywać, ponieważ... Znowu pan przerywa. Wycofują się, ponieważ widzi, że nawet elektorat pisowski tego nie akceptuje.
Dobrze, to poseł Śniadek jeszcze ad vocem.
Jednak, tak?
A dlaczego nie? Panie pośle, proszę.
Ja przyznam, że brak mi słów i tutaj ta emocja, z jaką pani Chmiel te wszystkie rzeczy tu wykrzykuje, jest najlepszym dowodem, jak bardzo niepokoją, jak bardzo boją się prawdy, czy przypomnienia o tym, jak Donald Tusk budował te dobre, pozytywne relacje z Rosją, taka, jaka ona jest. I tej prawdy ukryć się nie da. Jedyne, co można, to robić awantury i zakrzykiwać, że jest rzeczą niewłaściwą, niestosowną. W ogóle jakiekolwiek przyglądanie się temu, co i rozliczanie Donalda Tuska z jego polityki zagranicznej, która okazała się kompletnym, absolutnym fiaskiem i porażką.
A kto wysłał w 2017 roku wiceministra Kownackiego, żeby obserwował wybory Rosji i wrócił, wasz wiceminister powiedział wszystko w porządku.
Dzisiaj wieczorem w telewizji polskiej zobaczymy kolejny odcinek serialu Reset, w którym być może będzie rozstrzygnięcie słów, o których takiego tweeta wrzucił jeden z współautorów tego filmu, Sławomir Cenckiewicz, który napisał: jeżeli myśleliście, że nie istnieje notatka z rozmowy Donalda Tuska z Władimirem Putinem na molo w Sopocie, to być może się myliliście, więc być może usłyszymy dzisiaj, o czym rozmawiał Donald Tusk z Władimirem Putinem na molo. Ale drodzy państwo, jeszcze na koniec, bo wszystko się wraca do polskiej polityki, więc chciałem spytać o pakt senacki i pytanie do Marka Rutki, bo pojawiły się takie głosy, że ten pakt senacki może nie dojść do skutku. Jak pana zdaniem będzie?
Ten pakt senacki na pewno musi być zawarty. To znaczy ja sobie absolutnie tego nie wyobrażam.
Ale czy będzie zawarty?
Będzie. To znaczy on jest zawarty, tylko że te rokowania toczą się na pewno za wolno. Myśmy w czwartek i piątek mieli wizytę posłów lewicy pod przewodnictwem wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i obywatele nas wprost pytali, kiedy pakt będzie zawarty, bo są zniecierpliwieni. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji takiej, w której z jakichś dziwnych powodów, partykularnych interesów poszczególnych ugrupowań politycznych, pakt miałby nie zostać zawarty. To znaczy nikt nam tego na demokratycznej opozycji by po prostu nie wybaczył. Skoro w 2019 roku udało się, to na pewno w 2023 tym bardziej się uda i mamy też zapewnienia liderów, że te prace przyspieszą i oby one skończyły się jak najszybciej, bo dzisiaj przewaga w okręgach senackich posłów, senatorów opozycji wynosi około 65% i to jest kapitał, którego nie można zmarnować. Jak powiedziałem, i tej szansy nikt by nam nie wybaczył.
To pytanie do Aleksandra Jankowskiego. Wierzy pan, że opozycja jest w stanie porozumieć się? Bo przecież ten pakt senacki faktycznie był wstępnie ustalony, że tak będzie. Później okazało się, o czym mówił chociażby jeden z liderów lewicy, poseł Biedroń, że Donald Tusk i Platforma Obywatelska chce skanibalizować właśnie te mniejsze ugrupowania. Wierzy pan w to, że pakt senacki powstanie?
Znaczy, może bym zaczął od tego, że sparafrazuję trochę wypowiedź syna Donalda Tuska, który w 2021 roku wypłynęły nagrania, który stwierdził, że ojciec zna się na utrzymaniu władzy. I tutaj można powiedzieć, że pan Donald Tusk ma takie podejście trochę...
No na tym chyba polityka polega.
Tylko, że tak, oczywiście, tylko, że chodzi o to, w jaki sposób się to też robi. I my na przykład w Zjednoczonej Prawicy rozmawiamy ze sobą, dogadujemy się i po pierwsze dotrzymujemy umów, które ze sobą zawrzemy, czyli tak zwane pacta sunt servanda. No po tym, co Donald Tusk robi teraz, to można powiedzieć, że to jest taka trochę orientalny despotyzm, taki w stylu chińskim, ponieważ...
No co chińskich... takiego robi?
No pani poseł, no podobno byliście umówieni na pakt senacki, a teraz tutaj słyszymy,
a teraz słyszymy
od przedstawicieli chociażby z lewicy, że no, otrzymali jakąś informację, że trzeba jeszcze renegocjować, że po marszu Tuska pan Donald Tusk poczuł się tak silny, że uznał, że obecne umowy zawarte ze swoimi koalicjantami są tak naprawdę do zmiany. Pani poseł, takie informacje krążą w przestrzeni publicznej. Dobrze, to znaczy, i tak naprawdę to, co się dzieje w polskiej polityce, pokazuje, że może trochę jest prawdy w tych plotkach, które o tym krążą.
To nie są krążące plotki, bo to są oficjalne wypowiedzi telewizyjne Roberta Biedronia i Szymona Hołowni, że coś jest nie tak z tym paktem senackim. Pani poseł, króciutko, bo mamy minutkę do końca.
85% sprawdzałam wczoraj, 85% okręgów jest ustalonych, natomiast rzeczywiście są okręgi. Problem jest w tym, że są bardzo dobrzy kandydaci, natomiast nie wszyscy są...
To nie jest kandydat paktu
senackiego. Ja nie wiem, czy ja mogę skończyć jedno zdanie, żeby panowie... Trochę kultury. Natomiast problem jest w tym, że są bardzo dobrzy, wykształceni, przedstawiają swoją dużą społeczną działalność również kandydaci. Problem jest ten, że niekoniecznie są na tyle rozpoznawalni w danym okręgu, żeby wygrać z kandydatem PiS, którzy kandydaci uprawiają, jak już powiedziałam, wielką propagandę w mediach, mają, wykorzystują wykorzystują, państwowe spółki, państwowe możliwości kandydatów.
Dobrze, pani poseł, czyli jednym słowem, nie macie wyrazistych kandydatów.
Mówię, że mamy kandydatów, jak najbardziej mamy. I wierzymy w to, znaczy jesteśmy pewni, że zostanie to w najbliższych dniach, zostanie pakt senacki podpisany. Jest to powiązanie również z wyborami, z listami sejmowymi, bo jak państwo wiedzą, część kandydatów chce startować do Sejmu, a nie do Senatu.
Dobrze. Pan poseł Śniadek, pół minutki. Proszę.
Czym tak naprawdę jest ten pakt senacki? To jest pewna forma dogadania się przez elity opozycji politycznej, jak ograniczyć swobodę demokratycznego wyboru Polakom. Ich własnemu elektorytowi. Ograniczyć to tylko do nominantów partyjnych wskazanych przez nich i nie dać możliwości zagłosowania na szersze spektrum. Także
pakt senacki
to jest nic
innego. A jak u was jest? A jak wy wskazujecie kandydatów? A jak
dobrze,
wy?
Drodzy państwo, i tu musimy postawić kropkę. Małgorzata Chmiel, Koalicja Obywatelska, Aleksander
Dziękuję
Jankowski, Suwerenna
bardzo
Polska.
Dziękuję bardzo za cierpliwość.
Janusz
przede
Śniadek,
wszystkim.
Prawo i Sprawiedliwość i Marek Rutka, Nowa Lewica, to byli moi dziękuję goście. Jarosław Popek, dziękuję państwu bardzo i do usłyszenia.
Matko.
Śniadanie polityków.